Hej, witajcie na odpisach końcowych. Spoilerowo omawiamy ostatni rozdział Arcane, czyli ostatnie trzy odcinki, które jak mam wrażenie trochę podzieliły widownię. Znaczy dalej to ma niesamowite recenzje. Dalej jak popatrzymy na wszelkie agregatory, to Arcane ma wyniki podobne do jakichś Breaking Bad, The Wire, Czarnobyla. Całej masy tych seriali, o których było głośno przez ostatnie lata, które... No może nie lata... O tych, które było głośno w ogóle w historii seriali, które jakoś tam się zapisały. I Arcane bardzo szybko zajmuje miejsce tuż obok najlepszych seriali w historii. Aczkolwiek nawet pomimo tego, część, mam wrażenie, fanów, która dalej uważa, że jest to fantastyczny serial, ma dosyć problem z tym, że kończy się dużym cliffhangerem ten pierwszy sezon, trzeci akt. Bo my też zastanawialiśmy, jak to się skończy. Żaden z nas nie spodziewał się, że będzie cliffhanger. Ale zanim do tego cliffhangera sobie dojdziemy, chciałbym porozmawiać po kolei o różnych wątkach, jak to zwykle robimy. I tutaj od razu chciałbym wejść od jakby samego początku, kiedy dowiadujemy się, co wszyscy chyba zakładali, którzy jakkolwiek kojarzą grę, ale nawet nie musieli, że szefem tych ogników jest Echo. To nie była wielka tajemnica. Ale wow, muszę powiedzieć, że jak na fakt, że tego Echo jest tak mało, było go troszeczkę w pierwszym odcinku i tutaj jest i tak stosunkowo niewielką rolę pełni, scenarzyści tego serialu odwalają mistrzostwo świata na tak wielu frontach i jednym z nich jest to, że wprowadzasz Echo i dajesz mu kilka tak mocnych scen, że na dobrą sprawę i tak wszyscy już tą postać zapamiętają, pomimo tego, że jest to jakaś trzecioplanowa postać na dłuższą metę. Ja jestem tak pod wrażeniem tego, jak oni potrafią zarówno uderzyć w emocjonalne nuty, kiedy Vi uwalnia się z kajdanków i pierwsza rzecz, jaką robi, tego przytula i masz natychmiast paralele do tego odcinka, gdzie Benzo ginie, gdzie ona go przytula, kiedy on traci swojego mentora, przybranego ojca, coś w tym rodzaju. I tu jest dokładnie to samo, kiedy Echo nie wytrzymuje i od razu łzy zaczynają mu lecieć po policzku. A potem w kontraście z coś, co wiele osób zapewne będzie uważało za najlepszą scenę w całym serialu, czyli starcie Echo i Jinx na moście. I na dobrą sprawę już ta postać jest ustanowiona. Ja jestem tak pod wrażeniem tego, jak możesz szybkimi takimi środkami, ale jednak konkretnymi zbudować szybko postać.
Tak, w ogóle te odcinki są bardzo tak skupione na właśnie tych rzeczach emocjonalnych. Ten odcinek z Echo to jest mój ulubiony odcinek chyba z całego serialu. Chociaż wszystkie odcinki tutaj są fantastyczne, ale ten odcinek jakoś szczególnie do mnie trafił, bo tak dobrze zarysowali tą postać, bo mieliśmy wcześniej już wiadomo te rzeczy, które go tam konstruowały, że wiedzieliśmy w jaką stronę może pójść dalej, ale ten odcinek zrobi z niego właśnie dokładnie taką postać i taką część tego świata, którą chcę dalej widzieć później w serialu, jak on będzie robił swoje rzeczy. Wiadomo, że on tam w tym Zaun będzie miał większą rolę na pewno, nie? Szczególnie, że widać, jak mu na tym zależy, nie? On jest tym gościem, który chce tam zrobić porządek, który wie, jakie to jest ważne dla ludzi, ma tą swoją oazę, to jest cudowna w ogóle rzecz z tym drzewem i całe konotacje, jakie to ze sobą niesie, nie? Że jeśli to mogło drzewo tutaj wyrosnąć, to my też sobie możemy poradzić, nie? To jest absolutnie przepiękne. W ogóle jestem pod wrażeniem tego, jaka złożona jest narracja w ogóle w całym tym projekcie, bo tutaj już mamy te rzeczy emocjonalne, nie? Mieliśmy tego małego Echo, który dorastał z tymi dziewczynami, później mamy go w tym momencie życia, gdzie są wrogami, między właśnie Powder jest wrogiem, nie? I oni muszą walczyć na tym poziomie emocjonalnym, ta walka finałowa jest super. Mamy nawet połączenie z tym teledyskiem, który się pojawił z animacją powiązany Imagine Dragons, czyli Enemy, który jest tematem przewodnim Powder Jinx, gdzie jest opowiadana
dużo
historia
jako
tak. Tak, ale wiesz co, w ogóle w teledysku za pomocą tego samego designu graficznego jest opowiedziane ich dzieciństwo, jak wyglądało, jak oni sobie pomagali. Masz i Powder i V, ale też Powder i Echo. Tego jest tam bardzo dużo. Jak widać, że...
Także
on był cały czas gdzieś przy Powder, nie? I to jeszcze właśnie działa na tym poziomie, jak znasz te rzeczy, które są dodatkowe, nie? To nie są rzeczy, które musisz znać, ale one ci zawsze coś dodają, nie? Jeśli je znasz, nie? I to jest niesamowite, ale już tylko to, co dostajemy w serialu, to jest taka bomba emocjonalna, właśnie ta walka, jak ona jest zaprojektowana, do tego dojdziemy, bo to wizualnie dla mnie to jest...
To jest złoto.
W tym momencie, wiesz co, ta walka dla mnie przebija nawet te rzeczy, które były w Spider-Verse. Tak, tak. Jeśli chodzi właśnie o ten poziom emocjonalny, o zaprojektowanie tego, to jest tak
łączenie
szybkie.
Łączenie animacji z każdym uderzeniem emocji, które
tak, tak, wydaje. Z każdym uderzeniem emocji i też przenikanie się właśnie tych rzeczy, to jest niesamowite i dla mnie to jest super postać w ogóle, jako, nie? I ta cała sprawa z tym jego dynksem do cofania czasu, który już tutaj jest.
Właśnie mam pytanie, czy uważasz, że Echo już cofa czas? Na tym etapie.
Była ta jedna scena, gdzie wydaje mi się, że coś tam
kombinował, nie? Rozumiem, że tą scenę właściwie można odebrać na dwa sposoby. Ja stawiam, że tak, tylko robi to jeszcze na bardzo krótki dystans i bardzo ma z tym problemy duże. Tak. I Heimer, to pogadamy później, może pomoże to rozwinąć.
Tak mi się wydaje, że dlatego on w ogóle wygrał, nie? Znaczy wygrał, no przeżył.
Ale właśnie masz ten moment, kiedy on na początku masz ten piękny teledysk, jak on do niej biegnie i on przeskakuje nad niektórymi strzałami paintballa. Ale ostatnio dostaje w klatę.
Tak, tak, tak. A później widzimy...
Potem jak ją jej unika.
Tak.
I czy tam blokuje ją tą deską. I może to odebrać na to spody. A faktycznie już zrobił to i cofnął do momentu, w którym wrócił. Albo możesz pomyśleć o tym, że on tak dobrze zna Jinx, tak dobrze zna Powder przede wszystkim z dzieciństwa,
że pamięta,
tyle razy się bawili, tyle razy to odgrywali, że on zdążył sobie kompletnie wyobrazić w jednej chwili i wręcz takimi pamięcią mięśniową przejść dokładnie to, dokładnie tak, jak ona
nie,
się
nie, teraz jak o tym mówisz, bo tak że mogli tak zrobić, nie? Że to jest z jednej strony...
Każda opcja jest możliwa. Za cofaniem czasu przemawia mi jednak fakt, że on wyjął ten zegarek dziwny.
Tak, tak,
że to, wiesz, po co on trzyma ten zegarek w ręku, okej, ma ten łom swój, czy tam jakiś ten, ale staje na jej przed nią i trzyma ten zegarek, jakby to była jakaś broń. I ją trzyma, tak,
to jest super, bo to jest na dwóch poziomach, to bardzo dobrze działa, nie? Bo jeśli cofa czas, to można to tłumaczyć tym, że nie wiem, że bez tego źródła energii to robi, wiesz, na jakąś tam setną sekundę, czy coś takiego, tak, nie? Tak, tak, nie? Później wiadomo, że w grze on to może chwilę dłużej to robić, tak. Nie? Przez to, że ma ten dodatkowe źródło energii. Tak? Ale to jeszcze lepiej to działa tak, jak mówisz, nie? Że on wie, jak Jinx działa, wie, jak ona, wie, że ona dalej jest to powder, nie? To
tak,
jest piękne nawiązanie, nie? Że dalej ma te same ruchy, nie? I on wie, jak one działają, nie? I kurczę, no to jest fajna rzecz.
I to jest super, że w tym serialu właśnie zawsze emocje wygrywają. Jak masz ten moment właśnie, kiedy on na początku jest wrogo nastawiony do Vi, bo nie wie, czy może jej ufać, ale jak ona go przytula, to kompletnie się go rozbraja, nie? Nie jest w stanie w tym momencie już być tym twardym przywódcą tego całego. Jest po prostu koniec, łzy płyną. I ostatecznie myślisz, że to jest ten gość, który tyle czasu walczył z Jinx, stracił tyle ludzi, których ona zabiła i wygrywa tą walkę między nimi, nie? I dalej ten moment, w którym on ją tłucze po ziemi, myślisz, nie, dobra, on już jej tak nie widzi jak Powder. I nagle jest ta pauza. I w tym momencie wszystko wybrzmiewa, w tej jednej pauzie, która między tym wszystkim jest, bo chwilę wcześniej widzisz, jak on się rzuca na nią, jak ona leży, on ją dalej brutalnie okłada po ziemi, aż już dłużej nie jest w stanie tego robić. I mówię, to jest wszystko, co... Nic dziwnego, że Echo od razu po tak krótkim czasie stał się blisko fan favorite po tak małej ilości scen, bo te sceny mówią wszystko, co chcesz wiedzieć o tej postaci.
Tak, że to też działało przez to, że no, widzieliśmy wcześniej, że Echo jest full nastawiony na to, że już nie ma Powder, że jest tylko Jinx, tak, nie? Tak, i tak, trzeba ją wyeliminować, trzeba z nią zrobić porządek, nie? A tutaj, nie, dalej to są te dzieciaki gdzieś w środku, nie? Bo on jest tym, który nie miał szans dorosnąć, on musiał stać się od razu tym obrońcą Zaun i tym bez wszystkich, którzy go otaczali, nie? Bo nagle wszyscy odeszli, nie?
Tak.
Bo i Vi zniknęła, i Powder, i jego przybrany ojciec, i Wander, nie? Wszyscy
chłopaki
gdzieś go opuścili.
Chłopaki, jego kumple zginęli, wszyscy.
Tak, tak, on musiał wszystko, zresztą to pokazuje idealnie ta ściana, którą zrobił, żeby o nich pamiętać.
I on się jeszcze obwinia, on się obwinia o to, pamiętasz, on mówi tam, że może gdybym z wami poszedł, to może bym dał coś radę innego zrobić. On się obwinia, że go nie było przy tym, kiedy to wszystko się stało.
Tak, tak, to dlatego mówię, no jest ten wielki mural, gdzie sobie zrobił to, żeby pamiętać, przy każdym wejściu widzi wszystkich, których stracił, nie?
W tym Powder. I, wiesz,
tak, to jest niesamowite. Nie, ten odcinek jest super zaprojektowany od początku do końca. Też fajnie ustawia ten jeszcze bardziej ten narastający konflikt między górą a dołem, nie? Który tutaj już zgorzał na dobre. Ja uwielbiam te w ogóle gierki polityczne, które są jak z Gry o Tron, które tutaj działają, które nie są przesadzone, nie są, wiesz,
tak, że żeby były...
Tak, nie, są lepsze, bo one są konkretne. Tutaj widzisz, o co chodzi w tym konflikcie, nie? Tak, gdzie w Grze o Tron już czasami zapominałeś, bo to było tak rozwalone, żeby tylko podkręcić, nie?
Tak, daj, tutaj bardziej jeszcze, okrutnie, wróćmy, pamiętaj, ten świat jest brutalny, krew cycki.
Okrutne albo i dorzućmy jeszcze tam 10 różnych nacji, które tam się mają walczyć, nie? Żeby było tego więcej, żeby było różnorodnie, nie? Nie, tutaj masz konflikt, który się opiera na kilku postaciach, nie? One są tymi głównymi, nie? Zresztą mamy tą scenę w finale, gdzie dwie postacie stoją na moście, nie ma nikogo innego. Jest cisza, spokój, zachód słońca i dwie postacie, które są w tym momencie główne. różnymi, wiesz, jeden, który odpowiada za górę, drugi za dół, nie? Które się łączą, żeby dojść do jakiegoś porozumienia, nie? No, dochodzą do tego porozumienia, no później się dzieją rzeczy, nie? Ale to jest niesamowite, że widzisz, jaką oni władzę mają w tym momencie i jak ten konflikt jest skupiony na konkretnych rzeczach, nie? To jest super
jeszcze,
napisane.
Kończąc jeszcze wątek Echo, bo z nim zbija się na chwilę wątek Heimerdingera, który wydawało się, jaką ma rolę pełnić jeszcze w tym serialu po tym wszystkim. Uwielbiam w tym serialu to, że właśnie wiele osób zarzuca mu ten cliffhanger i niedokończone historie. Ja uważam, że masa wątków ma piękne klamry i zatoczone koła. Mm. Uwielbiam fakt, że Heimerdinger odkrył, idąc do Zaun, że Jace miał rację. Jednocześnie dojdziemy do Jace'a, Jace odkrył, że Heimer miał rację, ale to swoją drogą, jak mówiliśmy o tym, super, no. Że oni nie są w stanie się spotkać pomiędzy i każdy będzie musiał swoimi doświadczeniami i faktycznie zobaczyć to na własne oczy i dojdziemy, bo i Victor i Jace odkryli, że Heimer miał rację, ale jednocześnie Heimer, idąc do tego cholernego Zone, on jest tam w ogóle zszokowany, on nie zna tego świata, on nie wie, co tu się dzieje, widzi tą dziewczynkę, którą bawi, ale ludzie nie chcą z nim mieć nic wspólnego. Widzisz, jak on jest kompletnie zdezorientowany, jak rozumie, że był tym dupkiem, który siedział na dupie i ten czas i właśnie widział wszystko przez pryzmat swojej długowieczności. I mój ulubiony moment jest, kiedy oni wchodzą razem z Echo do tej oazy i on jest taki, jak w tak krótkim czasie w ogóle mogliście tyle osiągnąć? Przecież to jest, jest ta teoria, że im dłużej człowiek żyje, tym coraz krócej postrzega czas. Bo coraz rok staje się mniejszym procentem twojego życia, więc coraz mniej... widzisz go jako mniejszą część czasu, nie? Więc tutaj patrząc na Heimera, który żyje 300 lat, no to dla niego to jest taki wycinek, ale nagle widzi, do czego oni doszli. Te deski latające, gdzie nawet on myśli, że Echo popełnił błąd, a on mówi, nie, ono to jest uwzględnione, bo tam jest powietrze gęstsze i dlatego one mają inne turbiny. No. I to drzewo, które jest. I masz ten moment, w którym Heimerowi się otwierają oczy na to, że no, nie miałem racji.
Tak, w ogóle tam jest ten super moment, jak Heimer mówi, że czemu tak kombinujecie z tym, że wiesz, że te deski, że można było zrobić prostsze środki transportu, które są skuteczniejsze, nie? Echo mówi, ale czemu? Ludzie chcą żyć, a nie tylko egzystować.
I to jest kolejna rzecz.
Fan z tego, nie?
Tak, że on odkrywa, że dla jego perspektywy technologia miała być użytkowa i bezpieczna. Przede wszystkim. A Echo mu pokazuje właśnie, że ale jeszcze trzeba cieszyć się tym życiem.
Tak. To jest super.
Czekam na ciąg dalszy tej relacji między nimi.
Tak, i to masz, wiesz, tak, to masz dokładnie tą relację, co z Jace'em, tylko tutaj Heimer zauważa pewne rzeczy, a Echo jest jeszcze bardziej radykalny, jeśli chodzi o, wiesz, zabawę tą technologią, fan z tej technologii, nie? On jest jeszcze bardziej właśnie podkręconym Jace'em, który ma te swoje blokady. On jest, wiesz, on jest przyzwyczajony do tego życia na powierzchni, na górze, nie? Gdzie cały czas były te blokady, nie? Że tutaj musisz uważać z tymi nowymi technologiami powoli, sprawdzać wszystko, nie? A on, nagle Heimer poznaje tego dzieciaka, który, nie, jak możemy coś zrobić, to możemy to zrobić, nie? Może to działać. Przecież tutaj, w tym piekle, nie? Bo to jest piekło, to co się dzieje w Zaun, zrobiłem tą oazę, nie? Mam to drzewo, nie? Wszyscy ludzie się tutaj cieszą, że tutaj są, nie? I to jest niesamowite. I Heimer zaczyna z nim tam pracować. Mamy tą ostatnią scenę z nimi, to jest w ogóle super. Jak oni siedzą w tym takim warsztacie i tam razem, wiesz, jeden ten Heimer zachwycony zupełnie.
Bardzo czekam na tą relację. Jednocześnie tak jak mówię, nie uważam, że to jest tak, że to nie ma klamry, bo ma, bo to ma klamrę wątku Heimera, który odkrywa, że się mylił. A jednocześnie czekam na więcej i to jest dobrze napisany dla tego wątek, który zaspokaja cię, ale jednocześnie ustawia cię na kolejną historię. Bo Heimer może wreszcie wziąć udział w tworzeniu technologii świata, ale z nową perspektywą, której wcześniej nie miał. Którą wcześniej miał zupełnie zatraconą. I to jest super. I teraz, skoro przy nich jesteśmy, to warto przejść do dwóch pozostałych uczniów Heimera, czyli Jace'a i Victora, którzy z kolei odkrywają, że to Heimer miał rację. I dlatego to jest świetne. Jace, kiedy używa tej technologii i przypadkiem zabija dzieciaka, a Victor, kiedy przez jego pogoń za technologią gnie jego asystentka. Każdy z nich uczy się teraz, że trzeba być ostrożniejszym, trzeba być bezpieczniejszym, nie można iść hop do przodu, nie można tak iść na pałę i tylko dla celu święcać środki. I uwielbiam, jak oni się spotykają po środku. I zacznijmy może od Victora, który uważam, że jest jedną z absolutnie najciekawszych postaci w ogóle w tym serialu. Moją ulubioną postacią, co prawda, w serialu jest Silco, ale o nim pogadamy później. Natomiast po nim bym powiedział, że Victor. Bo jednocześnie to jest tak złożona postać, bo widzisz w nim kupę dobra i widzisz w nim, że to nie jest ten gość, który jest gotów przejść na jakąś mroczną stronę czy coś takiego. To nie jest ten moment, w którym nagle technolog nie staje się Sinchtem, który wiedzi, że Sinch jest tym kolesiem, który jest w stanie poświęcić wszystko dla przetrwania, dla przeżycia, dla kontynuacji tej nauki. Wiktor jest cały czas tym człowiekiem, tym gościem, który stoi pośrodku, bo cały czas ma te dobre serce, które jest tutaj motywem przewodnim w tym wszystkim. Ja uwielbiam to zarówno pod względem wizualnym, jak on się zmienia, jak ta noga mu się zmienia, jak on sobie tam te runy wycina na ciele, jak on morfuje cały czas. O kostce jeszcze też będę miał dwa słowa do powiedzenia. Jak i pod względem tym całym emocjonalnym, tego całego... Jak on myśli, to co on chce osiągnąć. On chce pomagać ludziom, to jest pewne. To jest człowiek, który chce na pewno zrobić coś dobrego, chce działać dalej i uwielbiam, kiedy on dochodzi do punktu, w którym widzi, że jego droga... A byłem pewien, że on się zmieni w tym momencie, bo jednak mamy tego Wiktora, który może być... I uwielbiam to, że oni to przełamali, że nie przeszli w to od razu. Nie tak jest w grze, więc musimy natychmiast zrobić tego Wiktora maszyny. Nie, tutaj zostało to przełamane w jednocześnie drastyczny, ale i taki piękny sposób. Zresztą to jest piękna klamra również ich wątku, kiedy wcześniej Wiktor uratował Jace'a przed samobójstwem i teraz jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Tak. Uwielbiam ten ich wątek za to.
Tak, w ogóle mi się też podobało, że w ogóle Wiktor miał te obiekcje, żeby wykorzystać te medykamenty od tam, które przyniósł ze sobą, nie? I bił się z tym i to, co go popchnęło do tego, żeby to wykorzystać, to było spotkanie, to było zobaczenie sytuacji, do której doprowadził Jace w tym momencie, czyli tego, że zablokował te drogi, te wszystkie trakty tam handlowe i w ogóle, żeby nikt nie może przejść. Jest ta super scena, że on mówi, że no tam żyją takie, wiesz, ci ludzie podli, nie? I ten, ale on mówi, no ja jestem z dołu, nie? I co teraz zrobić? I to jest piękne, że on chce przeżyć też po to, żeby Jace'a pilnować, bo on wie, ile Jace dla niego znaczy, wie, w jaką stronę to może pójść, jeśli Jace nie będzie miał tego kompasu, który jest połącznikiem między tymi dwoma światami, nie? Który wie, jak to wygląda na dole. I on nawet nie chce przeżyć dla siebie, bo on by mógł, wiesz, on dlatego tego nie użył od razu, jak tam był na dole,
tak,
nie?
Tak, on się wahał.
Tych specyfików, nie? On się wahał, on cały czas... I może by tego nie użył, gdyby właśnie nie ta sytuacja z Jace'em, że zobaczył, co się dzieje, nie? I on też to chce zrobić dla innych bardziej niż dla siebie, nie? Że on chce przeżyć, ale wie, jakie to za sobą niesie konsekwencje, ale właśnie tym, co go popycha, jest przyjaźń, nie? I to jest niesamowite, nie? Że to jest cały czas połączone emocjonalnie między postaciami, nie? A nie jak tylko tak, żeby musimy teraz zrobić to, co jest w grze, nie? On musi stać się tym człowiekiem robotem. Nie, nie, nie. To jest wszystko wynikające z tego, jakie emocje są między postaciami.
Podoba mi się to, jak mimo tego, że niby on jest tym tutaj szalonym naukowcem, który te skrajności robi dużo bardziej niż Jace, to jednocześnie on potrafi być absolutnie sumieniem dla Jace'a. W momencie, w którym przychodzi Mel i rozmawia o tworzeniu broni Hextech, Jace się zastanawia, po czym faktycznie tworzy sobie ten młot, a Wiktor mówi, co myślisz o tym w ogóle? Jakby broń? Powaliło cię? Ja nawet o tym, ja tego nawet nie rozważam. I to jest super, że oni, Wiktor jednocześnie jest tym gościem, który ma znowu skłonności do tych skrajnych ruchów, ale jednocześnie jest tym pod wieloma względami dużo bardziej pacyfistycznym, tym dużo bardziej oddanym tego, żeby załatwić wszystko pokojowo. I Jace z drugiej strony, który też przeszedł fantastyczną drogę w tym serialu, znowu pomimo cliffhangera, znowu masz gościa, który miota się pomiędzy tym wszystkim, jak ta Vi do niego przychodzi i on tutaj, dobra, bierzemy sprawy w swoje ręce i tworzy ten młot. I podoba mi się to, jak właśnie ten serial łączy te wszystkie wątki, jak już mówił, nie jesteś gotowy na wojnę. Nie jesteś gotowy na wojnę. Wojna, nie rozumiesz wojny, nie dasz rady z wojną. I wiem, jak wiele seriali by sobie to ominęło, żeby zrobić superbohatera swojego. Ale moment, w którym tyle jest tak, poświęcane czasu na jednego dzieciaka w tej fabryce, który zmienia wszystko w postrzeganiu Jace'a, to ja siedzę i jestem taki wow.
A wiesz, tutaj masz dosłownie przełamanie tego wątku superbohatera, bo masz tą scenę z Ironmana, jak on wykuwa, wiesz, tak, bez koszulki, tak, wykuwa ten swój młot. Masz tą scenę z tą kartką, gdzie on ma ten swój, wiesz, dziecięcy rysunek tego Jace'a z młotem, nie? Tak, który tam upuszcza, jak wychodzi z pokoju, nie? To dokładnie jest to, nie? Że to był jego projekt, że on zawsze chciał być tym bohaterem, nie? Widać, że chciał uratować świat i nagle masz to przełamanie, nie? Że ma tą super, w ogóle to super scenę akcji, nie? Gdzie oni z tą Vi tam napierdalają,
tak, nie? Tak, on tym młotem tych kolesi.
Tak, i to jest strzela, jak w grze, nie, wszystko, i mówisz, wow, to już będzie takie super, i nagle masz śmierć dziecka, i takie, oh fuck, nie?
Jeszcze on co teraz, spada, nie? A potem jeszcze umiera na jego oczach powoli.
Tak.
Zostają przy tej scenie, żeby pokazać, że to nie jest jakaś tam scena. To jest scena definiująca w przypadku Jace'a.
Tak, i w ogóle tutaj też ciężko powiedzieć, że mi się to podoba, bo to są śmierci ludzi, nie? Ale właśnie to, jak operują w tym serialu śmiercią, nie? Jakie ona ma znaczenie, że to tak. Wszystko zostaje. Tak samo jak masz to zabicie tych wszystkich ludzi na moście, nie?
Markusa.
To wiesz, że tego nikt, tak, i wiesz, że, ale nawet nie Markus, ale wiesz, wszystkich tych żołnierzy, nie? Tak. Że to była masakra, nie? To oni mówią dosłownie, że to jest masakra. To nie jest tak, że jak w grach po prostu zabijesz tam jakichś mobków czy coś i oni padają jak muchy.
Część, tylko który wymiotuje, jak to widzi, pierwsze,
tak,
czego robi.
Tak, dokładnie, że tutaj cały czas się na tym skupiają. To nie jest tak jak wcześniej, w necie widziałem takie, wiesz, komentarze, nie? Że to jest też za dużo tego opatowania przemocą, wiesz, tego skupiania się na niej, że ona jest taka cool, wiesz, że te wszystkie walki i ten... Właśnie nie, ta scena ci to zupełnie przełamuje, nie? Masz ludzi, którzy umarli, którzy robili swoją pracę i masz tego Jace'a, który zaczyna wymiotować, bo widzisz, że tam zwłoki wszędzie są rozwalone, nie? Czy coś... To jest naprawdę, naprawdę
mocne. To jest oddanie tego, że śmierć nie jest lekka. Skoro jeszcze na chwilę jesteśmy przy Markusie, skoro o tym wspomniałeś, tam też uwielbiam fakt, że nigdy się nie dowiemy ostatecznie, jaki był Markus i czy pociągnąłby za spust, czy nie, ale wiemy, że pomimo rozkazów i wszystkiego, co na to wskazywało, pociągnięcie za spust, żeby zabić Caitlin, mogło być czymś, czego on nie dałby rady zrobić. Mhm. Jak długo on, wiesz, męczy się z tym, żeby ten spust nacisnąć, to jest tylko pociągnięcie, ale nie. Widzisz, jakie to jest. I uwielbiam właśnie to, jak śmierć jest czymś tak trudnym w tym serialu, jak nigdy od niej tego nie uciekają. Markus nie może po prostu strzelić w łeb Caitlin. Nie możesz po prostu rozpieprzyć rzeczy w fabryce i o, dzieciak zginął przy okazji. Nie możesz tego wszystkiego już patrzeć na tą masakrę. Wyszedł chłopak z elegancik z górnego miasta i o, trupy. Nie. Każdy z tych elementów jest bardzo, bardzo poważny i...
Wiesz, i dlatego to jeszcze bardziej podbija tragedię tej Jinx. Której najłatwiej przychodzi zabijanie w tym serialu, nie? Ale tylko dlatego, że wiesz, w jakiej ona jest sytuacji, nie? Jak ona psychicznie jest zniszczona, jak ona to miała mózg przeprany przez Silko przede wszystkim, nie? I po tych wydarzeniach, które się stały, też wszystkie te rzeczy, które na nią wpłynęły, które nie były z nią powiązane, czyli te wszystkie chemikalia, które zmieniły, nie? I to widać, i to ona wiesz, zresztą pamiętasz jej pierwsze pojawienie się w serialu, gdzie ona tam zabija jakieś zwierzątko czy coś, nie? Który, szczura czy kogoś, nie? Kruka, który tam gdzieś biega, nie? Ona po prostu wyciąga spluwę i go zabija, nie? I później mamy wspominane, że tutaj zabiła strażników. Mamy tą scenę na moście teraz z tymi świetlikami, nie? Mechanicznymi, które robią tą masakrę, nie? I dlatego wiesz, jak to będzie ciężkie, żeby później tą postać uratować, nie? To jest też super, że tutaj nie widzisz tej prostej drogi, nie? Że o, można ją, że ta siła sióstr wygra, nie? I ona będzie później dobra. Nie, bo tu masz postać, która już jest za daleko w tym wszystkim, nie? I to jest niesamowite, bo nie możesz sobie właśnie w taki prosty sposób wytłumaczyć i chcesz czekać na więcej, nie? Jak oni to rozwiążą, bo to jest tak trudna sytuacja, tak wiesz, tak życiowo trudna, a nie taka po prostu z fantazji jakieś proste rozwiązania, które no, robią wrażenie po prostu.
Skoro o tym mowa, to wiem, że wiele osób może mieć z tym problem, ale wydaje mi się, że Jinx w drugim sezonie powinna zginąć. Po pierwsze, nie widzę za bardzo wyjścia z jej wątku. Cokolwiek innego byłoby bardzo trudne. Ale druga rzecz jest taka, że jeżeli mam jeden zarzut do całego tego serialu, dokładnie jeden, jest jeden moment, w którym musiałem mocniej zawiesić niewiarę niż kiedykolwiek indziej. To był moment, w którym Jace nawalał tych typów młotem. Widziałeś, jak oni są super szybcy, jak oni po prostu rozprawiają się z doświadczonymi strażnikami na lewo i prawo, a Jace, który zbudował sobie fantastyczną broń, to nie przeczę, ale nagle ma te cool sceny, jak młotem im blokuje ciosy i w ogóle co on tam nie robi. Okej, jak już strzelał i były te wybuchy, okej, ale jak z nimi walczył, to miałem wrażenie, że oni specjalnie spowolnili dla niego. Bo jest bohaterem z gry. I mój problem jest taki, że jeżeli będą to ciągnąć w ten sposób, w pewnym momencie fani zauważą grubą warstwę plot armoru owianą wokół postaci z gry. Wydaje mi się, że dobrze byłoby to przełamać w którymś momencie, bo ten serial nie ucieka od śmierci. Nie mówię zabić po to, żeby kogoś zabić i byłoby fajnie. Wiem, że oni mogliby to zrobić dobrze, bo robią tutaj bardzo dobrze śmierć, bo bardzo dobrze się na niej skupiają. I wydaje mi się, że któraś z postaci i najprawdopodobniej Jinx byłaby do tego najlepszym wyborem, powinna zginąć. Bo w pewnym momencie to zacznie przeszkadzać. Nie mówię, że w tym serialu to już przeszkadza, ale miałem przy Jace'ie ten taki moment, gdzie stwierdziłem, choć nie zarzucam tego serialu w ogóle, ale tutaj musi być cool scena młotkiem, który zmienia się w działo, bo to jest jego sygnaturowa rzecz z gry. I tak...
Trochę tak, ale wiesz, dlatego ja jeszcze tutaj też to trzeba zobaczyć, jak to będzie w drugim sezonie wyglądało, nie? Bo ten pierwszy, on jakby ustawiłem piątką na planszy, tutaj ciężko go winić jeszcze za takie rzeczy,
tak,
nie?
Tak, dlatego
zobaczymy później, jak to będzie.
Wiesz, jeszcze, ale tak, jeszcze go nie winię, ale widzę to jako zagrożenie potencjalne na przyszłość.
Tak, dlatego zobaczymy, jak to będzie w drugim sezonie, ale ja dalej uważam, że z Jinx jeszcze coś można zrobić i mogą nas zaskoczyć twórcy, mogą nas zaskoczyć, bo oni tutaj właśnie idą tymi drogami, których się zupełnie nie spodziewam, nie? Wiesz, to jest seria fantasy, ja nie jestem jakimś super wielkim fanem fantasy, ja byłem przygotowany, że wiesz, że będą jednak po pierwszych odcinkach, że będą odhaczać te schematy, które znamy, nie? Tutaj ten rycerz w śpiącej zbroi, wiadomo, ta super asasynka i wszystkie te rzeczy, które znam, które mam w głowie, wiesz, przez kulturę ustawione, a oni za każdym razem właśnie to zmieniają, nie? Za każdym razem idą w tą bardziej emocjonalną stronę, za każdym razem coś z tym innego robią. No kurczę, tak jak zaraz do tego przejdziemy, tak jak Silco zrobili, który myślałem, on musi przeżyć, no on właśnie musi być w drugim sezonie, on jest tak zbudowaną postacią, że on będzie cały czas będzie się wokół niego toczył, on musi dostać jeszcze drugi sezon, nie? Nie dostanie drugiego sezonu i to jeszcze w tak przypadkowej w sumie scenie, nie? Która była tak skoro emocjonalna i tak nagła.
Silco uważam, że jest najlepiej napisaną postacią w całym tym serialu. I to jak niesamowicie ta postać ewoluuje z każdego aktu na akt. Pierwszy akt, gość, który ma w sobie dużo nienawiści do Wandera i do góry za to wszystko, co się stało. W drugim akcie widzisz tą taką troskę o Jinx, ale jeszcze nie jesteś pewien, czy to jest wykorzystuje jako narzędzie połączone z troską. I trzeci akt, który po prostu robi takie lądowanie dla wątku Silco. Po pierwsze, widzisz, że to jest gość, który przeszedł na sposób cel uświęca środki, ale w żadnym momencie nie było to egoistyczne. On nigdy nie miał potrzeby władzy. Jego absolutnym marzeniem była niepodległa Republika Zaun. Nie wolność dla ludzi, którzy są uciskani na dole. To był jego ostateczny cel i nigdy nie chodziło tak naprawdę o nic niego. Kiedy on mówi do Jace'a, kiedy jest ta ich pertraktacje są, Jace go mówi, i co, zawiesisz produkowanie tego Shimmer, tego migotu? Absolutnie wierzysz Silco, że on by to zrobił. On robił ten, produkował go na potęgę po to, żeby, tak jak mówił, nie odstawać od góry, żeby cały czas mieć swoją odpowiedź na ich coraz ta rosnącą technologię, za którą oni nie nadążają. Tylko dzięki temu mogli bronić się od coraz to potężniejszych ataków. Tylko to im dawało ten umf. Było to brutalne, było to nieetyczne na pewno na wiele sposobów. Silco nie jest dobrym gościem, ale go rozumiesz. I za każdym, kiedy masz bohatera swojej własnej historii, to są najlepiej pisani antagoniści.
Tak, tutaj nawet masz ten moment, że wiesz, że jak tam się pojawił Hextech, to on jeszcze zwiększył produkcję tego, nie? Bo to był jego towar przewozowy, nie?
Większe zagrożenie jeszcze, że Hextech.
Tak. Nie, Silco mi się strasznie podobało właśnie też to, jak na końcu osiągnął to, co chciał osiągnąć, nie? Ten Jace mu obiecał tą niepodległą republikę, że
będzie miał prawie nic.
I najlepszy, i to jest tak fantastyczna scena, jak on siedzi przy tym posągu Wandera, nie? I rozmawia z nim. I to jest tak szczere, że wiesz, że to, był jego najlepszy przyjaciel. Wiesz, że to była osoba, którą nawet po śmierci on idzie z
mało
nim porozmawiać.
Tego. On w tym momencie widzi dokładnie drogę Wandera. On zarzucał Wanderowi, że zmiękł, bo nie jest w stanie dobrze bronić dołu ze względu na swoje dzieci. Że to one są jego zgubą, zresztą Wander był gotów wydać się
do tego. Dobrze, on jest w tej samej sytuacji.
I nagle on po tylu latach rozumie swojego przyjaciela i wroga jednocześnie.
Wiesz, co jest najlepsze? Że on jest dokładnie w tej samej sytuacji, w której Wander zginął i zginął z tego samego powodu. Wander też dlatego zginął, bo nie chciał poświęcić
dzieci. Dokładnie
o to
chodzi, jest
ten,
identycznie.
Nie?
I to jest tak dobra klamra.
I wiesz dlatego, on był przerażony tym, bo on wiedział, że jest w tej sytuacji i wiedział, że zrobi to samo, co Wander.
I wiedział, że nie może wydać Jinx, tak jak Wander nie mógł wydać Wander.
To jest tak zdąknięta ta druga postaci właśnie, że on wtedy miał Wandera za idiotę, że poświęcił, że zginął przez to, że chciał bronić dzieci, nie? Że miał coś, co go blokuje i on sam jest w tym momencie, wiesz, chciał zrobić na złość Wanderowi, to jest najlepsze, że chciał zniszczyć jego dziedzictwo, a to dziedzictwo zniszczyło jego.
A sam stał się ojcem.
Tak, sam stał się ojcem i to dziedzictwo go zniszczyło. To jest piękny wątek, nie? To jest, jak on jeszcze mówi Jinx na koniec, nie?
Że on
nie poświęciłbym się cokolwiek.
I nie jest na nią zły, ona go rozstrzelała. On dalej mówi, nie, to w porządku, nie smuć się, ja i tak bym cię
tak,
nie oddał.
Tak, on się stał ojcem, stał się Wanderem, dokładnie.
Nie, tak, i jasne, jest dużo bardziej toksyczny na ta relacja i tak, ale pod nim wszystkim jest ta szczerość, jest absolutnie szczere uczucie. To, że po prostu Silco jest zniszczony i to jest jedyny sposób, w jaki on potrafi okazywać emocje, to nie znaczy, że te emocje nie są szczere.
Tak, bo on jest cały czas złoczyńcą, ale nie jest papierowym złoczyńcą.
Jest trójwymiarowy na maksa i to jak Jace mu na tacy oferuje wszystko, czego on pragnął. Jak on siedzi pod tym pomnikiem, mówi to Wandera, chłopak się nawet nie targował, tak. Jeszcze oddałbym coś, co tylko mi problemy sprawia, tylko cały czas wszyscy mówią mu dookoła, oddaj Jinx. Mówi jego prawa ręka, oddaj Jinx. Ci baronowie Chemtechowi się wkurwiają na niego, oddaj Jinx. Jinx tylko miesza. I on fakt, że nie potrafi, ja tak lubię tak pisanych złoczyńców, którzy są
tak, w zasadzie tak ludzcy. Jak masz tą scenę, jak znajduje Jinx na moście i pierwsze co wiesz, na nogach biegnie z nią do
on
tego...
On leci gotów ten... W ogóle fakt, że Singed jest w stanie go uśpić po to, żeby on nie był widział, jak ona cierpi podczas całego tego zabiegu, bo Singed zdawał sobie sprawę, że Silco... Właśnie Singed jest też ciekawy, zaraz możemy o nim powiedzieć postacią, bo to jest ten gość, który widzi ludzi na wylot dosłownie. On jest w stanie, który rozumie pewne rzeczy absolutnie na wylot i widzi Silco i on od razu, nikt może nie, inni nie zdają sobie sprawy z tej relacji, a Singed od razu widzi, jak reaguje Silco na Jinx i to do twojego zdrowia psychicznego. I to jest po prostu takie, okej, okay. Silco mógłby nie wytrzymać tego, co tam się działo. Więc to jest tak dobrze napisana postać. Ja tak się nie spodziewałem po tym typie z pierwszego, który był ciekawy, ale był tym ciekawym bondowskim trochę złoczyńcą jeszcze na etapie pierwszego rozdziału. A tutaj się stał tak pełnoprawną, trójwymiarową postacią i ta cała scena przy stole, kiedy on mówi te wszystkie rzeczy do Jinx, on w nie autentycznie wierzy i one w dużej części są prawdą. To, co on jej mówi o relacji, o tym, kim ona jest, że tylko on tak naprawdę się o nią, tylko on nie widział w niej tych wad wszystkich i tak dalej. Tak, tak było w sumie. To jak jesteśmy już przy tej relacji, to przejdźmy do drugiej, znacznie zdrowszej relacji, czyli Caitlyn i Vi, która tutaj już bez żadnych ogródek poszła w absolutnie romantyczny ten wątek. Masz to, jak one na siebie patrzą, tak do siebie mówią, jak siebie dotykają.
No tak, masz tą
scenę w deszczu.
Jinx, ale tak, ale masz też scenę z Jinx, która mówi, że byłam u twojej dziewczyny, nie?
Tak, jest to wprost powiedziane, ale jest ta scena w deszczu, kiedy ona do niej mówi dosłownie, że co z nami? To jest pytanie konkretnie, co z nami? Bardzo podoba mi się to, że Caitlyn w żadnym wypadku tutaj też nie jest odsuwana. Masz ten jej wątek, w którym to ona jest w stanie z rodzicami to załatwić, to ona dalej jest, chce to załatwić z Radą, ona dalej jest w stanie to pchnąć do przodu. Zresztą Vi jest pod wrażeniem, jak widzi, ile ona była w stanie wyciągnąć, ze sobą połączyć faktów, nigdy nie idąc do Zaun. I wydaje mi się, że Caitlyn jest tu mniej niż było, jakby środek był dużo bardziej na niej skupiony, ale jednocześnie dalej pogłębia ci tą postać w jakiś sposób.
Tak. I ta relacja, kurczę, masz tu scenę przecież na łóżku, gdzie ona jej opowiada o Powder, nie?
O Powder, tak.
I te wszystkie rzeczy z nimi związane, nie? I widzi, jak Caitlyn jest tym przejęta i jak to wygląda w ogóle, jak to jest zakręcone, jak masz to, jak one tam leżą, wiesz, naprzeciwko siebie, tak, i masz z góry to kamerowane, nie? To jest fantastyczna rzecz, fantastyczna relacja.
Więc co do Caitlyn będzie więcej, no i oczywiście jest Vi, która tutaj dostała ten swój upgrade wymarzony, to co od początku było z tymi... pięściami.
I tu jest najlepsza walka. I walka... najlepsza walka po tej Echo na moście, tak. To jest ta z tą enforcerką tego Silco.
I to jak one walczą, uwielbiam to, że to nie jest tak, że Vi ma nowe rękawice, więc po prostu wpada i ją rozwala, tylko dalej to jest bardzo zacięta walka, bardzo brutalna. Owszem, to jest coś, z czym mówię, jeszcze może być plot armor i postacie z gry nie giną, ale to nie znaczy, że nie czują bólu. I czujesz po prostu, jak Vi jest tam, jak obrywa, jak dostaje, jak pada na ziemię.
Czemu, że wiesz, że Vi jest dalej poziom niżej od przeciwniczki, nie? Jeśli chodzi o umiejętności.
Tak, ostatnim razem ją zaskoczyła i to było jedyne, co jej dało jakąś
przewagę. Tak. Tutaj wiesz, że ma, jest na równi tylko dlatego, że ma te rękawice, nie?
One dalej przebijają te rękawice.
Tak, tamta ma więcej doświadczenia, więcej siły, więcej, wiesz, cwaniactwa tego, które
te ostrze, które wcześniej, ona nim wcześniej nie strzelała. Tym ostrzem. Tego nie było wcześniej, więc to jest tak, że wiesz, że ona nie walczyła na full wtedy. Ale i też Vi oczywiście nie zabija, ona zostaje. W ogóle też z tą postacią jest ciekawa rzecz, jak są ci Kembaronowie, którzy... I ten Silco, który mówi o lojalności. I najlepszy jest ten tekst, że... Ale korciło cię. Ona nie powiedziała nie.
Nie, ona mówi, że to był za wielkim leszczem ten typ, żeby...
Czyli gdyby był ktoś ciekawszy, to może by ją korciło. To uwielbiam to, jak ci bohaterowie są wobec siebie szczerzy. To jest takie, korciło cię, akurat tak, ale nie
wiesz,
dla niego.
I wiesz, i po jednym zdaniu, nie, ten serial jest w ogóle super napisany, jeśli chodzi o dialogi, bo tutaj wiesz, po jednym zdaniu, jaka jest relacja między postaciami, tak. jak zażyła, jak w ogóle złożona. Ja uwielbiam w ogóle ten tekst właśnie podczas spotkania Echo z V, gdzie ona mu mówi, nie, że dalej bijesz jak mały chłopiec, a ty dalej blokujesz ciosy twarzą, nie?
Tak, tak. I to wraca w tej walce, kiedy Wander z zaświatów niejako mówi Vi, że ona zawsze nie dbała o gardę, że ona jest zawsze tym takim...
Tak, i tutaj masz ten moment, kiedy ona pierwszy raz używa tej tarczy, nie? Ona tak, może nie wiedziała, nie? Ale to się aktywuje, nie?
Tak, tak, ta tarcza, bo... I to jest, że ona, że Vi zawsze była tą, która kompletnie nie bierze pod uwagę własnego bezpieczeństwa. Ona w ogóle nie zważała na ciosy,
dlatego ta scena z Jason tak wygląda i to, że ta tragedia z dzieckiem i te rzeczy, które tam się stały, no to one są pochodną tego, że znowu Vi działała pod wpływem chwili, nie? Że
Vi musi iść do przodu i napierdalać, tak, i nie zwracać tak, uwagi tak, na wszystko.
A to był pierwszy moment, gdzie się zatrzymała. To był pierwszy moment, gdzie się zatrzymała. Pierwsza
zmieniała
gardę, tak, gdzie pomyślała i właśnie ta membrana, która się włączyła. Która to membrana? Jest strzelbą Czechowa do tego, co się dzieje w finale, ale zaraz do tego dojdziemy jeszcze.
Tak, tak. Więc... I znowu, jest niby cliffhanger, ale dalej to nie znaczy, że postać nie przechodzą drogi. Vi przeszła drogę, Victor przeszedł drogę, Jace przeszedł drogę. Zresztą uwielbiam, jak Jace mówi na końcu w tej radzie, jak oni mówią, że o, tutaj, panie radny, nie, to uważaj, co pan tutaj, jak pan wygląda przed radą. I on mówi, z całym szacunkiem, I don't give a fuck, co o mnie myślicie wszyscy. Jak to słyszysz, to myślisz, chłopcze, dorosłeś.
To jest tak dobrze napisane. W ogóle te sceny też z Jane'em, Jace'em i z matką Mel.
A do matki chcę dojść, bo, tak, do matka Mel to jest też nowa postać.
Ale one są fantastycznie napisane. Od razu tą postać wiesz, jaka jest, nie? I w ogóle te elementy graficzne, które są w scenach z tą matką. Jak masz pierwsze, jak ona leży w tej wannie tak. I Jace do niej przychodzi i masz ten cały mural, który tam jest w tle,
tak,
nie?
Tak.
A później masz tą scenę, gdzie Mel przychodzi do niej i wyrzuca jej to wino, wiesz, z ręki i masz to z góry nagrane, jak widzisz ten ślad po winie, który tak, jest tak. Na ziemi, nie? Już ten serial wygląda tak pięknie.
Wszystko jest tak dopięte, jeśli chodzi o wygląd. I mówię, i to jak są rozwinięte te postacie, jak uwielbiam to, jak właśnie oni siedzą w tej radzie na końcu. Wiesz, że Victor i Jace mówią tu jednym głosem już teraz. I to, że i może nie zobaczyliśmy pojednania sióstr, ale zobaczyliśmy przynajmniej pojednanie braci. To dało pewnego rodzaju satysfakcję. I jak właśnie Jace przychodzi z Wiktorem i mówią, że oni chcą tu pokoju, co cieszy Wiktora, jak wie, że Jace chce dać Zaun niepodległość. I jak mówi do wszystkich, że naprawdę gówno mnie obchodzi, co o mnie myślicie. I to jest od tego typa, który jeszcze chwilę temu wiedział, że musi w teatrze chodzić, rączki podawać, całować w rączki i tak dalej. I widzisz, jak To tak świetnie działa, jak postać się rozwinęła nagle, nie? Jak do tego typa, który jest w stanie powiedzieć... I bynajmniej na tym nie traci, bo on na początku zrobił coś, gdzie nie brał pod uwagę tego, co oni o nim myślą, ale zrobił to z zupełnie innych pobudek. I wtedy nagle musiał się przed nimi płaszczyć. A teraz jest tym pewnym siebie typem, który widział już wojnę, wie już, co się dzieje, już mówi nie z perspektywy tylko dobrych chęci, ale już z doświadczenia. I teraz może powiedzieć, że ma ich w dupie, ale dlatego, że wie jakby, co chce osiągnąć, a nie tylko
tak, tamponować. Tak, tak, wiesz, to też tak było, że on najpierw wiedzieliśmy, że on tam chciał mieć ten wyższy status, żeby, wiesz, żeby w końcu się wybić z tego, że on tam jest tym utrzymankiem tej rodziny i musi, wiesz, zawsze od kogoś coś musiał dostawać, nie? Że w końcu on sam tam zszedł na szczyt.
Wiktor miał podobnie, jestem asystentem.
Tak, wiesz, i mogę teraz wykorzystać tą władzę i właśnie w tej scenie I don't give a fuck masz to, że, wiesz, że on poświęca wszystko w tym momencie, nie? Żeby tą jedną decyzję podjąć, nie? Że on ma w dupie, że już może wypaść z rady, że ten, że mówię, widzisz reakcję tych innych ludzi, którzy są bandą chuja, po prostu, nie da się inaczej powiedzieć, którzy wszyscy, wiesz, widzą od razu, że oni stracą, wiesz, władzę, stracą te wszystkie swoje kontakty, wszystkie te, wiesz, rzeczy związane z handlem, nie? Widzisz, jak oni tam zaczynają drzeć mordę, nie? A on mówi, nie, no to nie jest ważne, nie? Tutaj mamy pokój.
I skoro jesteśmy przy radzie, to wszyscy poza, tak jak on mówi, except for you. I wskazuje na Mel. I tak, kocham to, co oni zrobili z Mel. Od pierwszego prologu, kiedy ona jest tą typową postacią z Gry o Tron, manipuluje wszystkimi, owijam ich sobie wokół palca i tak dalej, co już dla mnie podchodziło pod taki, no spoko, ale to będzie ta stereotypowa żmija gdzieś tam z tyłu, do punktu, w którym wręcz przeciwnie, ona jest Noxianką. Nawet jeżeli nie znasz gry i nie wiesz, czym jest Noxus, to ten odcinek ci mówi wszystko, co chcesz wiedzieć o super zmilitaryzowanym państwie, którego głównym celem jest wojna i gdzie matka wpada tylko po to, żeby bronię dostać. Możesz nic nie wiedzieć o Noxus, a potem już wiesz, czym jest Noxus. Jeszcze widzisz tą retrospekcję, jak ona była małą dziewczynką, gdzie one oglądają tron króla rozchlastanego i tylko wielka plama krwi z tyłu. I wiesz, że Mel, na początku było, że ona wpadła w niełaski swojej rodziny, to myślisz, o, była pewnie taka cwana żmija i tam jakoś ich zhańbiła. Wręcz przeciwnie, ona, jeżeli wpadniesz w niełaski Noxus, to znaczy, że byłeś zbyt pokojowy. Znaczy, byłeś zbyt pokojowo nastawiony i nie chciałeś brać udziału w wiecznych wojnach, które oni cały czas toczą. I nagle masz tą Mel, która patrzysz na nią w zupełnie innym świetle. Zdajesz sobie sprawę, że ona autentycznie troszczy się o Jace'a, naprawdę zależy jej na Jace'ie. Każdy moment, jak ona przychodzi do niego, to nie bo czegoś o niego chce. Ona faktycznie jej zależy na nim. I moment, który jest dla mnie jednym z najlepszych w całym serialu, to tuż przed wielkim finałem, kiedy Jace mówi i ona ściąga pierścień. Pierścień Noxus, kiedy w momencie, w którym oni wszyscy głosują za pokojem. I to jest ten moment, w którym ona, myślisz sobie, nie chce się już przypodobać matce czy coś takiego. Ona w tym momencie nie może już być Noxianką, kiedy jej najbardziej na sumieniu leży pokój. I to jest ten taki jej mega gest, którym ona stoi za Jace'em. Kiedy Jace mówi, że jedyna osoba w całej Radzie, która zależy mu na tym, co o nim sądzi i tak dalej, to jest ona. Ona się tym samym odwdzięcza natychmiast. I tam jest po prostu piękna relacja, która się tworzy między nimi w tym momencie. Więc... No, a jak masz coś jeszcze do dodania o matce, to oczywiście...
Znaczy, ona mi się bardzo podobała, właśnie taki dodatek, który troszkę zmienia uwarunkowania tej gry, która się tam rozgrywa, nie? Że ona jest tą postacią...
Jedne dodatkowe państwo dorzućmy, nie pięć, ale jedno.
Tak. To o czym mówiliśmy w poprzednim omówieniu, nie? Czy będą to rozwijać w jakiś sposób? Znaczy, wiesz, czy już zaczną to rozwijać, nie? Też widziałem w necie dużo tych rozważań na temat tego, czy w ogóle tam te całe Noxus wejdzie. Ja nie wiem, nie znam tego państwa, ja znam tylko... Darius jest z Noxus, nie? Ten,
tak? Ja zaraz powiem dwa słowa o Noxus.
Dobra, to możesz powiedzieć, bo ale Darius jest stamtąd, nie? On jest tą ręką tego Noxus, tak, czy coś.
Darius jest jednym z trzech szefów Noxus w grze, ale...
To jest tyle, co znam z cinematików, że oni tam napierdalają i tyle w sumie, nie? Że to jest to państwo właśnie takie zmilitaryzowane i też były te, widziałem te wszystkie kombinowania, nie? Czy oni się pojawią, czy nie? Czy będzie to zwinięte? Oni się pojawili dokładnie w takim stopniu, w jakim powinni, że masz tam jedną osobę, która ma tutaj swoją agendę, którą chce tutaj forsować, czyli dajcie mi broń, nie? Bo moja córka tu jest, fajnie.
Wiecie,
róbcie mi broń, przecież córeczko, przecież masz tu władzę, dawaj broń, nie?
Ale też jej wątek nie jest oderwany od tego, co tu się dzieje, to jest ważne, to nie jest tylko Mandalorian sezon 2, siema, jestem z Noxus, lecimy dalej, nie. Tu chodzi o to, że ona mówi, wytocz wojnę, zmiaszcz przeciwnika, nie? To jest to. I jeszcze jest ten wątek, który mówi, zabij jedną osobę, a ocalisz 1000.
Tak.
Jinx!
Tak. I tutaj w ogóle masz tą matkę, która mówi, no jak wy sobie nie możecie z tym poradzić, nie? No przecież macie tych ludzi tam słomszonych, no to weźcie, zróbcie broń, pójdźcie, macie ten hextech, idźcie im wpierdolcie, nie? I to jest piękne, bo to jest zupełnie inna postawa i oni wiedzą, że u nich to działa, nie? No kurczę.
No cóż, tak działa.
Czemu wy tutaj w ogóle macie jakiekolwiek, wiesz, etyczne rozterki? Co to jest etyczna rozterka w takim wypadku, nie? Przecież to można łatwo zrobić z tym porządek, nie? I to jest super, nie? I to jest właśnie w takim nieforsujący sposób i nie taki, wiesz... Oblepiający widza, który nie zna lore gry, nie? Wiesz,
nie to jest pchają związane, ci nie? na siłę, żebyś jeszcze znał inny element. Nie. Ona tu nie służy jako Noxus i tak dalej. Tak, to jest odpchnięcie, ale ona przytatuje tu jako matka Mel, która ma z nią wątek.
Nie masz tego poczucia, że musisz teraz doczytać wszystko o tym państwie, bo to będzie coś, czego nie zrozumiesz bez wiedzy z gry, tylko wiesz tyle, ile powinieneś wiedzieć, nie? Dobra, to jest państwo zmilitaryzowane, ona tutaj ma swój wątek, ale nie musisz wiedzieć więcej, nie? Nie musisz doczytywać, nie czujesz, że coś tracisz, jak nie masz tego, możesz tylko dodać sobie coś, jak się dowiesz.
Nawet
o tym,
celowo, nie? Kiedy ona mówi o tym, że brat Mel nie żyje i podpadł komuś, kto niewłaściwej osobie, nie rzucają ci na Hama imieniem tej osoby, żebyś teraz myślał, kim jest, nie wiem, Darius, czy Swain, czy ktokolwiek, komu on podpadł, tylko to nie jest ważne w tym sezonie, nie skupiajcie się na tym. To jest gdzieś tam z tyłu, tak? Jakby ona tutaj się boi, potrzebuje zasobów, ale przede wszystkim nie skupiajcie się na tym, tu chodzi o coś zupełnie innego. Jeśli chodzi o Noxus, to teraz mała dygresja. To jest ciekawe, bo myślę, że fani loru gry się będą musieli tutaj dostosować do tego i trochę zaskoczyć, ponieważ timeline gry jest mocno zmieniony, więc i timeline tego, co się dzieje w Noxus, musi być zmieniony. Timeline gry jest zmieniony, bo Hextech jest znacznie starszy w grze niż ten moment, w którym jesteśmy.
Znaczy, timeline z serialu jest zmieniony, tak?
Tak, timeline
z
serialu
do gry.
Jeszcze serial do gry, no nieważne. Są różne. Noxus miało tak, że był jeden król, który miał coraz bardziej szalone i ambitne pomysły na to, kogo jeszcze najeżdżać. Że w końcu zaczął za bardzo rozciągać swoje wojsko, za daleko sięgać i wysyłał w końcu ludzi również na coraz bardziej samobójcze misje, gdzie grupką, jesteśmy w jakimś miejscu, jest jakaś grupka i dalej nacieramy, atakujemy, a to już nie mamy sił, bo jesteśmy zbyt rozciągnięci. Idea jest taka, że jeden z dowódców, który jest w takim państwie Ionia, które jest taką Azją, powiedzmy tymi fantasy azjatyckie klimaty, gdzie Noxus bardzo napierało, jego oddział zostaje tam rozpieprzony i on wraca do domu i jest wkurwiony tym, co jest świetnym militarnym strategiem i robi przewrót, w którym obala w brutalny, krwawy sposób króla, który jest tutaj. Po czym sam ustanawia triumvirat, w którym jest on się nazywa Swain, Jericho Swain, bierze do niego Dariusa, który jest, każdy odpowiada za, powiedzmy, inny aspekt wojny. Darius jest tą militarną potęgą, on jest tą strategiem i tak dalej. I jest trzeci, który jest nieznany, tajemnicy, kto zasiada trzeci jako w tym triumviracie. Tylko oni wiedzą. I teraz jak popatrzysz na tą historię, która jest tutaj, ewidentnie król został zamordowany. Widzisz, że król Noxus nie żyje. Oni wręcz zabijają kobietę, która jest ze Starego Ładu, która reprezentuje Stary Ład, jak to powiedzieli. Więc zakładam, że król nie żyje, więc teraz pytanie brzmi, co jest dalej? Nie wiemy tego, nie znamy historii, czy już Swain działa, czy ona jest pod komendą Dariusa, powiedzmy, bo ona mówi o tym też gościu, który podpadł, ale którym podpadł brat i ludzie już to wie, że pewnie Swainowi czy komuś. Nie jest nawet powiedziane, że on podpadł innemu Noxianowi. Równie dobrze mógł podpaść komuś spoza Noxus i po prostu mają tym problemy i muszą się tym sami sobie poradzić. W każdym razie to jest ciekawe miejsce i ciekawi bohaterowie tam na pewno się znajdują, których fajnie będzie zobaczyć w przyszłości. Bardzo dobrze, że tutaj się na nich nie skupialiśmy.
No, to jest furtka po prostu otwarta, nie? Jak najbardziej, żeby tutaj działać. To zobaczymy, jak ta furtka będzie otwarta po tym finale, nie? Bo te postacie, które są połączone z Noxus, kluczowe, wiesz, nie wiadomo, kto wyjdzie.
No właśnie. Całą. Więc mamy to w sumie zrobione. Bo pogadamy sobie jeszcze o naszych...
Jeszcze dodam jedną rzecz, jak było ten... Też jest ważny wątek z Powder przemienioną w Jinx, gdzie mamy tę scenę operacji, gdzie tak naprawdę Silco praktycznie poświęca jej resztkę powderyzmu, można tak powiedzieć, tego czym była, bo wiesz, że on mówi, że to będzie takie bardzo mocne, że znowu muszą ją napchać tymi narkotykami, a wiesz, że to one, jej tam ten umysł, zresztą widać to w tej ostatniej scenie przy kolacji, nie? Że ona tam już była zupełnie rozchwiana. Tak, ale przez co się stało, nie? Że on musiał ją poświęcić, wiesz, swoją córkę na rzecz tego, żeby ją uratować, nie? To musiał zupełnie ją, wiesz, zmienić w Jinx, nie? Już na full. No i to było przerażające, no dlatego też mamy ten finał, nie? Który się kończy jak kończy.
No i właśnie pogadajmy sobie, bo jesteśmy już jakby omówiliśmy większość wątków, więc będziemy sobie na pewno chcieli pogadać o spekulacjach na drugi sezon. Mamy finał, w którym oczywiście w ogóle tam też jest świetne rzeczy przy tym stole, jak nie wiem, Caitlyn i Jinx do siebie celują. Wiesz, że to są obie postacie z gry, ale napięcie jest tak zbudowane, że jednak jak mierzą do siebie, to ja na chwilę jestem w stanie zapomnieć o tym, że one nie mogą się zabić nawzajem właściwie. No i mamy ten wątek, w którym w końcu Jinx robi to, co robi i odpala rakietę prosto w środek rady. I teraz tak, skoro jesteśmy przy tej teorii, no widzimy, jak Mel zapala się ta dziwna zbroja na plecach, to co ona nosi, ten uprząż czy cokolwiek to jest. Jeżeli nie zwróciliście uwagę, ona nigdy tego nie zdjęła. Jeżeli nawet patrzycie na scenę seksu z Jason na początku, albo teraz jak ona ma te koszmary i nagle się budzi, bo pamięta to, ona dalej to nosi. Ona nigdy tego nie ściąga, nawet kiedy śpi. To nie jest przypadkowe. to nie jest przypadkowe.
W lore jest jakimś...
Nie ma Mel w lore.
Ale nie, ale to ta uprząż, bo ona jest z Noxus.
Nie mam pojęcia, czym to jest. Ale nie jest to przypadkowe, że ona w tym śpi. Mało tego, jeżeli popatrzę na tą scenę, ona jest tyłem do okna, Jace jest przodem, Jace powinien widzieć tę rakietę pierwszy, ale jak widzicie, jak to się jej zapala, masz ten taki efekt takich jakby kresek, jak w komiksach, że ktoś nagle jakiś, nie wiem, dochodzi do ciebie coś, i ona się odwraca, zanim rakieta jeszcze dolatuje. Taki dosłownie, ja myślę, śmiałem, że to jest dosłownie Spider-Sense, jeśli się aktywuje. Zanim ta rakieta jeszcze dolatuje do szyby i robi to pierwsze pęknięcie i na tym się kończy, ona już się odwraca. Moja teoria jest taka, że cokolwiek ona ma, będzie w stanie tym osłonić siebie, rzuci się osłonić Jace'a i na całe szczęście dla Wiktora, Wiktor siedzi tuż obok Jace'a. Reszta rady, bam! To jest moja teoria.
Ciekawi mnie właśnie, ile osób uda się uratować, bo wiadomo, że część na pewno. Wiesz, ja też myślę, że to tutaj mamy...
Myślę, że matka Caitlyn zginie.
Też myślę, bo to posunie też Caitlyn do przodu. Ja nie jestem wielkim fanem tego wątku, że rodzic musi zginąć, żeby coś, wiesz, ruszyć, ale tak. Tutaj, wiesz, tego nie było, znaczy było już, wiesz, to ją też połączy z Vi, no to jest to, że ona straci, wiesz, rodzica, Vi straciła rodzica, to też jest jakieś ten, zobaczymy jak to rozwiążą, nie, bo wiem, że tutaj matka raczej
ja
będzie.
Ja myślę, że jest dużo, że reszta rady zostanie odstrzelona.
A reszta rady na pewno, oni byli za daleko, żeby cokolwiek z nimi zrobić.
Nie? Jedna osoba, Melis była tuż przy Jace, jeżeli rzuci się go osłonić, Wiktor siedzi tuż obok. Więc masz wtedy ten jakieś, czy to jest jakieś pole ochronne, czy cokolwiek tam się wytworzy. Mel ma ewidentnie więcej czasu na reakcję niż ktokolwiek inny. Patrząc na
tak,
to, jak
to, ja właśnie tak, bo jest ta sytuacja z Mel, ja jeszcze myślałem, że może być tak, że Jace ma to pole siłowe, które, wiesz, które miał w rękawicach, nie? Które, dlatego, wiesz, to dlatego mówiłem o strzelbie Czechowa wcześniej, nie? Że tam włączyło się to pole siłowe w rękawicach.
Może ona go ostrzeże, a on odpali pole siłowe.
Tak.
Może Wiktora, ta technologia, którą on się zmienił. Bo z Wiktorem jest ten motyw, że on zaczął się zmieniać, zaczął szybko biegać, ale zwróć uwagę, że w momencie, w którym był później, masz wrażenie, że te metalowe elementy mu już ciążą. On znowu używa laski, znowu już się nie dopala do tego, nie? Więc ciężko
tutaj powiedzieć. Mówię, tutaj to jest spoko, bo tutaj dużo naturalnych jest takich wyjść, które mogą wynikać z tego, że ktoś się
uratował. Ale tylko dla tej trójki.
No tak, w ograniczonym
czasie.
Dlatego mówię, no ja i mi się też wydaje, że może być tak, że właśnie Jace odpali to pole siłowe, bo po to pokazali też,
może,
że
a ona
Vi ma,
go,
nie?
A ona go ostrzeże wcześniej.
Tak.
Bo mówię, jest ten moment, kiedy ona już wie, że leci rakieta, a Jace, który patrzy się w okno, jeszcze o tym nie wie.
No.
Więc tam, tym bardziej, że ona też ma jakieś technologiczne rzeczy, ja sobie tłumaczę, że ej, może skoro ona odcięła się od Noxius, skoro Noxius jest na ofensywę, to ona budowała rzeczy defensywne.
Więc... Tak, mówię, to super pytania, nie? Że coś może.
I wiele rzeczy może mieć sens, jaki dałoby się uratować, ale myślę, że Rada jest odstrzelona w tym momencie.
Nie, Rada jest, nie? To jest to, co będzie najlepsza klamra dla nich, nie? Że to ci, którzy zawsze chcieli tam cisnąć, wiesz, dół, jak najwięcej z niego wyciągać, nagle dostaną po twarzy tym, nie? Od tej postaci, która uosabia tak naprawdę ten
którą
gniew
stworzyli.
Tych ludzi. Tak, oni ją stworzyli, ona uosabia dokładnie ten gniew cały tak. Złożony tego
od
dołu.
Od pierwszych pogromów tam na moście wtedy, tak, kiedy tak, stracili tak, rodziców. Więc tak. Kolejna rzecz, no to pytanie, co z tym Hexcore Wiktora, który coraz bardziej wygląda w LoLu istnieje coś, co nazywa się The Void. To jest tajemnicze miejsce, jak sama nazwa wskazuje, otchłań, z którego pochodzą różnego rodzaju bestie, potwory. Jest na przykład tam są takie potwory Kha'Zix, Cho'gath, Kog'Maw. To właśnie twoja postać, która ci się tak podobała, Khansina, która jest tą jest taki czarodziej, Mal'Zahar. Dlaczego o nich mówię? Wszyscy mają jeden wspólny element. Ich czary i umiejętności generalnie mają dokładnie ten sam fioletowo-różowy odcień, blask, co w jaki zmienił się Hexcore. To na początku był niebieski, ale jak zaczął do niego tej krwi dodawać, i on zaczął się taki organiczny robić prawie, że nie? Ta kula. To wygląda dokładnie jak coś prosto z tego Void. Szepty, które słyszały, to, że jak on próbował ją rozwalić, to dosłownie poraziła go prądem przez jego ten moment i on poprosił Jace'a, żeby on ją zniszczył, bo on nie może fizycznie już tego zrobić. Tam się coś rodzi niedobrego z tym Void. Jakby inne rzeczy mogą powstrzymać, ale tam jest coś więcej.
No, to jest coś, co ja załapałem nawet. Więc dobrze to prowadzili.
Tak. Wiesz, że on powiedział, że on ewoluuje.
A to będzie fajne, bo to otwiera, wiesz, właśnie miejsce na kupę fajnych postaci, nie? Bo akurat, no, tak jak właśnie Kajsa tam jest, którą lubię, bo ona ma naprawdę super design, jest super w cinematikach, to cały czas, no, przepraszam, że się cały czas za tym opieram, ale to jest coś, przez co świat poznawałem organicznie. I no mówię, te wszystkie właśnie rzeczy, które są powiązane z Voidem, nie? Które znam fragmentarycznie, no to one są naprawdę mega interesujące, nie? To jest zupełnie odmienny świat. I też on się fajnie wiąże z tym, czym jest właśnie technologia Hextech, nie? Bo to jest technologia, to jest ta strona tego świata fantasy steampunkowego. No i mamy tą magię, która stamtąd wychodzi, nie? Tą taką, wiesz, żywą, dziką, wiesz, taką sprawę do podstaw,
no,
nie?
Właśnie ona jest ewoluująca, właśnie mi się kojarzy, bo Kha'Zix, jeden z takich, on wygląda trochę jak alien. I on dosłownie, jego moc są takie, że on w czasie, kiedy gra się nim w grze, to on ewoluuje, może na przykład nagle skrzydła mu wyrastają z pleców, czy coś takiego, jest takim robakiem trochę ewoluującym, takim zergiem. Więc w tą stronę pójdziemy. No, skoro o tym mowa jeszcze przy Wiktorze, no to co dalej z notatkami jego asystentki? Jak je on otworzył, to w nich było widać tą roślinę, na której oni eksperymentowali. Czy może być tak, że jej tak bardzo zależało na Wiktorze, że sama zaczęła na tym pracować i może znalazła inny sposób, żeby go ustabilizować. I w tych notatkach jest jakieś źródło pomocy Wiktora.
To też by było super domknięciem jej wątku, nie? Że udało jej się pomóc Wiktorowi, nie?
I ona cały czas chciała to zrobić. Miała ten research. Jak on go przegląda, to to widzi dosłownie. Ten, jest ten kwiatek, który nie jest bez powodu, bo oni na kwiatkach eksperymentowali przy tym Hexcore. Więc myślę, że to w tą stronę pójdą oczywiście. Mówię, jedyny cliffhanger jest tak naprawdę przy te, nie mówiąc, że Rada tam wybucha, ale co dalej z Vi, Jinx i Caitlyn, bo one są w takim miejscu, że wszystko tam może się stać. No ale oczywiście jest jeszcze to, na co wszyscy zwrócili uwagę, czyli chemiczny wilkołak. Jest oczywiście Sinch, który siedzi, patrzy na zdjęcie, portret czy cokolwiek swojej córki, o której wspomniał. Wiem, że niektórzy ludzie wspominają, że wygląda jak postać z gry Oriana, ale to jest tylko takie skojarzenie, bo ludzie widzą wszędzie postacie z gry, jak tylko widzą ten barman wygląda zupełnie jak typ, który pił piwo, czy coś takiego, nie? Więc to może nie być nikt inny. Jakbyś ktoś widział Oriana, to jest taka mechaniczna istota w League of Legends, która ma głos tej, jak ona się nazywa, z portala tej AI.
Ten, Jezus... Ale będzie wstyd, jak zapomniałem. GLaDOS.
No. No i ona jest taką właśnie. To... Jasne, może być tak, że Sinch ją gdzieś tam coś kiedyś przerobił. Whatever. Może być jego córka, która umarła, i zostańmy przy tym. No ale nie możemy pominąć faktu, że widzimy wielką wilkołaczą łapę, która tam wisi, i kawałek ciała. Czy to jest Wander? Może. Czy chciałbym, żeby to był Wander? Dalej nie.
Ale z drugiej strony by pasowało do tego, co robi ten, jak on się nazywa, ten z podziemi?
Sinch.
Co on robi? Że on, wiesz, ratuje te istoty, które są nie do uratowania, i nie dziwmy się, jak on po prostu znalazł tego Wandera, wiesz,
ale
który tam
tyle
jeszcze...
Tyle lat go musiałby tam trzymać.
Ale trzyma, ale wiesz, ma to
no,
swoje żyjątko.
Ma
tą bestię, którą, wiesz, on za wszelką cenę chciał, wiesz, utrzymać przy życiu, nie? Że... Tak, to było jego tym, wiesz, że no wiesz, on ma ten swój spaczony... instynkt moralny, nie? Tak, instynkt przetrwania, nie? Żeby no żeby każdemu dać szansę w jakiś sposób, nie? No tak jak było, wiesz, tutaj uratował Jinx, uratował Wiktora, dał mu, wiesz, przynajmniej sposób, żeby się uratować, nie? Ma tą swoją istotę. Ja bym się nie zdziwił, jakby
to
on
jest,
był tym, który ten... Ale wiesz, że to jest też gość, który wie, jakie znaczenie miał Wander dla tego świata, nie? Wie, jak on tam na dole działał, nie?
Jak w Justice League Unlimited, jak... Trzecia Rzesza przegrała po tym, kiedy zmieniło się, i potem odmrażają Hitlera. No to tutaj masz na zasadzie, Silko padł, dobra, odmrażamy Wandera, tylko teraz jest chemicznym wilkołakiem, bo tylko tak dało się go uratować.
Tak, ale wiesz, to też pasuje do sposobu myślenia tego typa, który, wiesz, no dobra, możemy tutaj uratować Jinx, ale ona będzie potem, wiesz, zmieniona, nie? Że to trzeba będzie znowu naładować tą chemią, nie? I ten. Wiktor tak samo, nie? No to jak tego użyjesz, też się zmienisz, nie? Idą za tym jakieś rzeczy, nie? To tak samo. Wander może wrócić, uratuje go, ale niestety musimy tutaj, wiesz, doprowadzić do takiej sytuacji, gdy będzie tym chemicznym wilkołakiem, nie? To by było sensowne i to jest do rozwiązania. Kurczę,
nie mówię, że tego nie da się dobrze zrobić. Można to dobrze zrobić, wiesz, a na razie mam super... takie zaufanie do scenarzystów, po tym jak to jest napisane, że nawet jak Wander wyskoczy jako Warwick, to dalej uznam, że może będę płakał.
Tak. Wiesz, tutaj do tej pory nie widziałem żadnej rzeczy, którą jako kogoś, kto nie zna lore gry i nie wie, co tam się działo, nie wiem, co tutaj wpływa, jak na co wpływa właśnie w związku z grą, to nie widziałem żadnej rzeczy, która, wiesz, od razu z miejsca by była tak wciskana, wiesz, na chama, że o, to było, że trzeba to dopchać do serialu.
Wręcz właśnie się... pozwalał sobie na zmiany. Tak jak mówię, Noxius, jest ten król obalony, ale czy faktycznie już jest ten triumvirat, czy nie, czy jest, nie wiesz tego, w sumie jest to takie, bo się linie czasowe zmieniają i dobrze, bo oni idą tak, jak potrzebują ustawić sobie to pod serial, a nie tak, jak muszą trzymać się tego z gry.
Tak, nie, tutaj jest wszystko dopięte naprawdę fantastycznie, scenariuszowo, emocjonalnie, dialogi są znakomite, bardzo lubię design tych wszystkich rzeczy i na przykład to, jak niektóre postacie są tak unikalnie przedstawiane, że od razu je zapamiętujesz, jak właśnie masz Echo, który ma to swoje wejście z rapsami, coś co by mi normalnie, wiesz, byłoby dziwne i by mi pasowało, ale jak później widzę tą postać, to mówię, wow, okej, to jest fajna rzecz, która się dodaje kolorytu do tej postaci, nie? Która od razu ci ustala to, jaka jest ta postać, nie? Co jest dziwne, ale pasuje też do tej energii, jaką ten serial ma, bo on cały czas ma taką, wiesz, taką energię, że nie możesz przestać oglądać, nie? Te sceny akcji są naprawdę takie żywiołowe i cały czas coś się dzieje,
na każdy jest pomysł. Jak właśnie zaczynasz tą akcję z Echo, widzisz, wow, ktoś miał genialny pomysł, jak zrobić jego scenę akcji. Masz potem starcie Vi w karczmie i masz to takie uderzenia, na chwilę wychodzimy na zewnątrz, widzimy błyski, wracamy do środka, wychodzimy na zewnątrz, wracamy do środka.
Tak.
Jakby każda ta scena ma jakiś pomysł. Jace za każdym razem jak uderza i ten jego młot się rozświetla przy każdym tym uderzeniu i widzisz jak on tam łamie dosłownie, albo jak zmienia się w to działo i te wybuchy lecą.
Ale kamera jak robi Avengers, wiesz, okręca się tam wokół nich, tak. Nie? I masz właśnie te sceny akcji są takie mega dynamiczne, a znowu gdy masz te sceny, które są na przykład rozmowami, one też nie są nudne, nie są w taki prosty sposób zrobione, nie? Masz jakiś na przykład dalszy plan pokazany. Tak, ale wiesz,
właśnie.
Masz, tak, dokładnie, wiesz, masz
Radę, która rozmawia, sorry, jeszcze się wzięła, masz Radę, która rozmawia i przypominam sobie właśnie George'a Lucasa, który bardzo lubił, jak Rada rozmawia. No. Siedzą ludzie w półkolu i tylko rozmawiają z trzech różnych kamer.
Tak, 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 a tutaj masz, wiesz,
każdy różne
ujęcie,
jest ciekawe.
Tak. Wiesz, każdy członek Rady w ogóle jest inaczej pokazywany, nie? Jak masz cały czas tego robota, to on jest tak, wiesz, troszkę z dołu, wiesz, żeby ci zrobić jego, że on jest no, tą taką personą, która jest większa niż życie, nie? I on tam, wiesz, że masz dużo ma dużo do powiedzenia, ale nawet jak masz zwykłe rozmowy, jak masz gdzieś tam z tą matką na przykład, nie? W tym właśnie, jak mówiliśmy o tym wcześniej, no to masz ten szeroki plan i jakieś tam właśnie te rzeczy narysowane, nie? W ogóle to ta secesja na ścianach, to jest coś niesamowitego. Zresztą masz tą secesję za Jason, który siedzi w tej swojej, wiesz, w swoim pokoju, nie? I tam rozmyślał o rzeczach, to masz te secesyjne obrazy gdzieś tam w tle, nie? To jest niesamowite, to wygląda tak dobrze, o.
I właśnie to, że często pojedyncze słowa, pojedyncze zdania są w stanie zarysować postać. Mm-hmm. Właśnie wspomnieliśmy o jednej scenie, którą sobie przypomniałem, która jeszcze lepiej zarysowała Silco, czyli to spotkanie z Hembaronami, którym jak wypuszcza zatrute powietrze z Noxus, to oni wszyscy krztuszą, a Silco nie. A dlaczego? Bo Silco nigdy nie odciął się od ulicy. I to było dla mnie to jedna z najbardziej, która pokazywała Silco, że on nigdy nie wywyższa się ponad innych. On nigdy nie był tym gościem. On uważał, że jest to, co robi, jest konieczne, ale to jest scena, która jak nic pokazuje to, że kiedy oni natychmiast mieli wentylację, zaczęli żyć w czystym powietrzu, on walczył o Zaun i do końca pozostał częścią Zaun. Nigdy nie był tym gościem, który potrzebował spierdolić do wielkich zamków, tak jak oni, mieć kasę czy coś takiego. On jest kurwa szczery w tym, co robi. I tak dobrze napisany antagonista. Nie pamiętam, kiedy coś takiego widziałem. Więc podsumowując, mi ten cliffhanger nie przeszkadza, bo Arcane było tak smacznym posiłkiem, że się nim najadłem i chętnie przyjmę dokładkę, ale nie jestem wypuszczony. Nie mam takiego wrażenia jak w pewnym filmie, który ostatnio widziałem, w którym wszyscy mówią, bo to tylko pierwsza część i jeszcze nic nie przedstawił i jeszcze niczego nie możesz się oceniać, bo to tylko pierwsza część i dopiero jak będzie druga, to możesz ocenić wątek i tak dalej. Mam tu pierwszy sezon, mogę ocenić całą masę rzeczy, cała masa wątków ma świetną klamrę, ma świetne przedstawienie, a jednocześnie świetnie ustawia kolejny sezon.
No nie, fantastyczny projekt. Ja wiesz, że się nie spodziewałem niczego po nim, bo nie znam gry, nie jestem fanem fantasy i zobaczyłem to tylko dlatego, że mówiłeś, żebym zobaczył. Nie, mówisz, o, jest super. Ja, tak, na pewno.
Wiedziałeś, zobaczyłem, że wygląda świetnie.
No wiedziałem, że wygląda świetnie, nie? Ale no, nie byłem nastawiony, wiesz, do czego, żeby animacja, bo też nie jestem jakimś super wielkim fanem animacji serialowych, nie? Najczęściej po prostu nie mam czasu, mam tyle rzeczy do oglądania.
Mówisz, że jak to osoba, która poleciła mi Himena, Castlevanie.
No dobra. Jest, ale nie, to jest, ale wiesz, to są w ogóle wszystkie rzeczy, które oglądałem animowane praktycznie, nie? Bo ja tego naprawdę
Harley
bardzo
Quinn,
mało oglądałem.
Harley Quinn to obaj oglądaliśmy.
Tak, obaj oglądaliśmy. No ale nie, ale to są naprawdę jedyne rzeczy, które oglądam, właśnie animowane, nie? I nagle projekt, który gdzieś też miałem gdzieś z boku. Nie będę tego, może jeden odcinek jakiś zobaczę, nie? Wsiąkłem zupełnie, nie? Czekałem tylko, żeby sobota była, dajcie mi to zobaczyć, tak. Nie? Bo to jest, fantastyczny projekt, fantastyczny. I taki, wiesz, po prostu, na którym się cholernie dobrze bawisz, nie? On ci daje dużo więcej, nie? Bo masz te emocje, masz świetne napisane rzeczy i
świat
wygląda oszałamiająco, tak, wygląda oszałamiająco, ale przy nim się naprawdę cholernie dobrze bawisz, nie? Siadasz i jesteś magicznie, wiesz, zatracasz się w tym. Ostatnio tak miałem na animacji dokładnie na Spider-Verse, nie? Gdzie siedziałem w kinie i mówię, wow, to jest coś, na co czekałem, nie wiedząc o tym, że na to czekałem, nie? To samo miałem z Arcane. To jest, nie jest coś, co po prostu zobaczyłem, bo inni oglądają, bo jest popularne, bo ma dobre oceny i no zaliczę to, nie? Będę miał o czym gadać z ludźmi, nie? O, nagramy sobie odcinek. Nie, to jest coś, co naprawdę mi dało taką cholerną, podstawową, pierwotną przyjemność z obcowania z popkulturą, nie? I brawo.
I to jest niesamowite, jak ja pamiętam, jak ogłosili, że robią serial w świecie League of Legends i to było takie... Ja jako osoba, która grała, wow, fajnie, zobaczę. A potem zacząłem pokazać jak grafika. Wow, to wygląda pięknie, ale dalej to jest serial na podstawie gry, zobaczymy jak to rozpiszą. Miałem nadzieję, że to będzie dobre. Myślę, że wielu fanów League of Legends miało nadzieję, że to będzie dobre. Nikt się, kurwa, nie spodziewał, że to będzie tak dobre. Że to będzie tak, że coś, co jest w swojej esencji po części reklamą gry, dzięki której sporo ludzi sprawdza tę grę. To jednocześnie jak fakt, że to jest tak świetnie napisane, zanimowane, wykadrowane, po prostu wszystko, jakim to jest kompletnym pakietem, ja jestem pod wrażeniem, że komuś się chciało. Ten serial mógł być o połowę gorszy i dalej przyciągałby ludzi do gry i dalej byłby reklamą tej... Mógłby być jak masa innych seriali Netflixowych i dalej ludzie by oglądali, bo wiele osób pewnie by uważało, że jest spoko i tyle. Ale to, że jest na tym poziomie, to jest dla mnie w ogóle niepojęte, że ktoś aż tyle efortu zrobił, jak ile tu pomysłów było, ile tutaj świetnych scenopisarstwa, ile wszystkiego. No mówię, praktycznie nie mam zarzutów do tego serialu, praktycznie nie mam złego słowa do powiedzenia o nim.
Wiesz co, ja to w ogóle też jestem pod wrażeniem tego, jak właśnie Riot jako firma zajmuje się tym, żeby trafić do ludzi, którzy nawet się nie interesują samymi grami ich, nie? Którzy no, nie siedzą tam gdzieś są z boku, tylko żeby im pokazać w taki właśnie inny sposób, że hej, zainteresuj się tym, bo to są fajne światy, może to super wyglądać, nie? Może coś tam cię łapnie z tego, nie? Tak mam teraz z League of Legends. No, wczoraj grałem, żeby zobaczyć, jak to wygląda, nie? Nigdy nie grałem, a dzisiaj się zastanawiałem, wiesz, o, Oscar, jaką postać wybrać na początek, nie? Bo nie wiem, nie? Jak mi tam wylasowało jakieś do wyboru. I w życiu bym tego nie odpalił, nie? Gdyby nie ten serial, gdyby mnie nie zainteresowało tym światem, nie? Wiesz co, ja tak samo jest na przykład z Valorantem, też to jest strzelanka, która wygląda jak, wiesz, CSGO, nie? Po prostu. To dokładnie, nie? To ma grafikę, która ci pójdzie praktycznie na każdy kompie dzisiaj, nie? No, są proste zasady, które każdy zrozumie, może sobie ze znajomymi pograć, jest darmowe, ale też gdzieś jest z boku, ale na przykład masz, teraz miałeś nową postać, która się pojawiła, nie? Chambera, które teraz już ma 7 milionów wyświetleń z trailer postaci, która się pojawia w grze, bo jest tak przygotowany, wiesz, to jest małe arcydzieło, to jak pokazali, wiesz, muzyka, design postaci, grafika, wszystko. Poszukajcie sobie Valorant Chamber, wystarczy wpisać w tym. Ale wiesz, ale to jest super, nie, że właśnie w taki sposób podchodzą dzisiaj niektórzy twórcy gier, nie? Ale też, wiesz, to jest też taka rzecz bardzo symptomatyczna dla tych rzeczy, Battle Royale, wiesz, dla tych strzelanek, gdzie te cinematiki i te zapowiedzi, które mają ci sprzedać ten produkt, są no, najczęściej niesamowite, nie? Wiesz, tak, bo tak było z Overwatchem, który ma super cinematiki, tak jest właśnie z League of Legends, z Valorantem, z moim Apexem kochanym, który też ma fantastyczne te cinematiki. Ja to uwielbiam, ja jestem wielkim fanem tego trybu i niech więcej animacji będzie z tym związanych, nie?
Taki ja jestem dobry. Bardzo pod wrażeniem tym, jak Riot buduje swoje uniwersum i swoją markę League of Legends konkretnie. I jak bardzo oni tego nie rozwadniają pod względem tego, że muszą stworzyć 5 nowych IP. Oni mają jedne mocne IP i chcą z niego zrobić najlepsze IP, które będzie najlepiej rozpoznawalne, jak tylko może być. Muszę zabrać się kiedyś za te komiksy Marvela, które wyszły, czyli o Ash, o Zedzie.
Ale wiesz, kurczę, wiesz co, ale mamy 12 lat od premiery, nie? I oni cisną do teraz, wiesz, tak na ostro.
Mocniej niż kiedykolwiek.
Wiesz,
mamy tą rytmiczną grę z Ziggsem, mamy ten RPG taktyczny, który już zbiera dobre recenzje, co mnie w ogóle ciekawi. Ten Ruined King, który jest RPGiem taktycznym, ogłosili bijatykę, gdzie będzie...
Tak, i że już pokazali nawet gameplay, jak
tak,
wygląda to wczesne,
jeszcze,
nie?
Żeby było... pokazali jakąś tam tą grę przygodową, gdzie się tym Yetim Nunu biega, też tą taką prostą. I ja... Wiele osób zastanawia się, że w dzisiejszych czasach stworzenie ogromnej, masywnej gry, tak jak na przykład MMO, jest trudne. Musisz to zainwestować kupę hajsu, który musisz mieć, Riot go ma, musisz mieć deweloperów, Riot ściągnął ludzi, którzy kiedyś pracowali przy World of Warcraft, na przykład kiedy on był znacznie lepiej postrzegany.
Wiemy też, jaka dzisiaj jest sytuacja World of Warcraft, nie?
Tak, i jeszcze, ale najważniejsze, musisz mieć zajebiste IP. Te MMO, które się przyjęły i które działają dzisiaj, to jest cały czas World of Warcraft, który się przewraca, ale miałeś strategię Warcrafta, które przeszły, miałeś Old Republic, Gwiezdne Wojny, masz Elder Scrolls Online, bo jest kolejnym tym, i Final Fantasy XIV. Które jest ten, masz te gry, które odnosiły największy sukces, najdłużej trzymają się na rynku MMO w tej skali, to są te, które miały IP rozpoznawalne, które miały się czym trzymać. Na tym etapie, jak wyjdzie to MMO, bo na przykład masz New World Amazonu, które jest pełne bugów i innych rzeczy, ale też IP spodoba tak, że ludzie zajrzeli i poszli sobie, pomijając jakość. Na tym etapie mają coraz bardziej wbudowane u gracze ludzi, którzy jak wyjdzie MMO od Riotu, to masa ludzi sprawdzi nawet tylko po to, żeby stworzyć sobie postać w tym świecie. Żeby po prostu na chwilę stworzyć postać w tym świecie i w nim pobiegać. To już samo w sobie będzie działało, bo po prostu rozwinęli tak IP. A jak jeszcze Arkane będzie dalej ten poziom trzymało? Wow. Nie spodziewałem się, że coś takiego będzie. No, także to jest koniec naszego omawiania Arkane. Drugi sezon jest potwierdzony, zapowiedziany. Także tutaj już nie ma żadnych wątpliwości. To nie jest tak, że może będzie. Nie, już go robią pewnie. Pewnie już go robili od jakiegoś czasu, bo ta animacja zajmuje.
Datę już jakąś rzucili? Bo ja widziałem tylko bez żadnych dat, bez
tylko, że ogłosili. Wiem, że wielu ludzi się boi, że oby nie zajął kolejnych 6 lat tworzenia. Mm. Wydaje mi się, że jednak w momencie, w którym już masz rdzeń tej grafiki na przykład, kiedy masz, wiesz, jak modele tworzyć i tak dalej, to cała masa rzeczy, jasne, to jest dalej bardzo czasochłonne, ale jednak mniej niż robienie tego, wydaje mi się, od podstaw. Kiedy już masz pewne algorytmy, które są, już działają, wiesz, jak pewne rzeczy działać.
No, chociaż szczególnie, że oni, wiesz, oni byli przygotowani, że będą to kontynuować, więc no,
masz też masę projektów już narysowanych, wiesz już, jak wyglądają pewne lokacje w Zaun. Mm. Nie musisz ich przygotowywać, niektórych, możesz niektórych tła, reuse zrobić tła w niektórych miejscach, bo dalej będzie działał. Zakładam, że jednak zrobią to szybciej, patrząc na to jeszcze, jaka jest oglądalność tego. Trzymam tylko kciuki, że scenariusz był pisany już razem z tym, a nie będzie pospiesznie dopisywany, bo jest taka popularność. Trzymam kciuki na to, że tak jak w serialach, które są podobnie ceniane, jak Breaking Bad czy The Wire, rdzeń scenariusza istniał na samym początku, a najwyżej potem był troszeczkę rozpychany razem z popularnością. Kurczę, bo nie chciałbym, żeby to się rozwodniło.
Oni spokojnie mają materiał teraz na dekadę, wiesz, ciągnięcia serialu, nie?
Znaczy, jeżeli zaczął brać inne seriale i zrobił cinematic cały, to już w ogóle. Ale sam
tak,
Arcane.
Tak, ale nie mówię, ale mówię, jak Arcane, wiesz, możesz rozbić to właśnie na te inne państwa, inne konflikty. Tak. I to jest spokojnie, wiesz, poziom Gry o Tron, jeśli chodzi o rozbudowanie tego, nie? I
Masz animację, możesz mieć dużo ciekawszy świat, bo nie musisz nagle zabijać wilkorów, bo chcesz oszczędzać na CGI.
Tak.
Tu nie masz tego problemu.
Nie zdziwię się, jak, wiesz, będziemy tutaj za dekadę gadać o tym filmie, znaczy nie, całej serii z tymi pluszowymi zwierzaczkami z rogami. Poro tak.
Ostatnio widziałem Poro Heimerdingera, więc w sensie nie Poro należącego do Heimerdingera, tylko Poro, który wygląda jak Heimerdinger, taki przerobiony. Okay. Więc no. No dobra, także dajcie znać oczywiście, jak wam podeszło Arcane.
Wiesz, ale też tylko dodam jeszcze, że to jest ten odcinek, gdzie nie narzekamy na rzeczy, tylko się czymś jaramy.
Nie, ty może się jarasz, ja narzekam, gówno. Nie oglądajcie, słaby serial.
Ale wiesz, znowu tutaj chyba władowaliśmy całą naszą radość z oglądania rzeczy, więc przygotujcie się, że następny film czy coś, jak będzie, to już będzie.
Ten odcinek oglądacie we wtorek, a w środę zaczyna się Hawkeye. Kolejny serial, który będziemy teraz omawiać. Na pewno. Także no. Był ze mną Radek Pisulany, nazywam się Oskar Rogowski i zachęcam do dalszego śledzenia napisów końcowych. Trzymajcie się. Hej.